jak się mówi o startupach. Jeden z funderów, który no w tej chwili jest uznawany za fundera, który zbudował najszybciej najwyższą waluację startupu w ciągu 2 lat. Mowa tutaj o firmie Ramp. Zwykł mówić, że startupy to olimpiada biznesu, jak zaczynaliśmy pracę. Jak mieli 20 osób na pokładzie i w ciągu 1,5 roku zbudowaliśmy ten zespół do ponad 200 osób razem, to mówił właśnie, że startupy to olimpiada biznesu i to jest prawda, to znaczy z jednej strony to są rzeczy trudne, to znaczy bardzo długo to trwa, 5, 8, 10 lat. Z naszej perspektywy to jest dość długo. Ludzie, którzy budują startupy, mają bardzo duże obciążenie i psychiczne, i czasowe, i dużą presję na sobie. Z trzeciej strony bardzo szybko odbijają się od rynku, bardzo szybko widzą, co działa, co nie działa i co warto zmieniać. Natomiast z drugiej strony, to co jest i to co dostają, i to nie chodzi tylko o to, że mogą zarobić gigantyczne pieniądze i bardzo często tak to się kończy, jeśli chodzi o exity, jeśli chodzi o sprzedaży spółek. Sama jestem taką osobą, która exitowała 2-krotnie, raz z takim małym produktem edutechowym, drugi raz z firmą Shopranner do korporacji FedEx, więc wiem czym jest exit i wiem czym jest sprzedawanie spółki. I to, czego się nauczyłam i to co jest w tym najciekawsze i najwspanialsze, to są 3 rzeczy, a tak naprawdę pierwsza rzecz, która jest głównym takim parasolem, który spina to wszystko, czyli kwestie sprawczości. Jak patrzymy na to, jaki jest poziom wypalenia dzisiaj liderów, wypalenia, zmęczenia, zniechęcenia do tego, żeby prowadzić projekty, to widzimy, że kontrą dla tego może być tak naprawdę głównie sprawczość. Czyli to, że ja naprawdę mogę coś zrobić, ja naprawdę mogę komuś pomóc, to jest też najczęstsza przyczyna według Deloitte'a, według EY'a, najczęstsza przyczyna rezygnacji z pracy u osób bardzo doświadczonych, u dyrektorów, menadżerów, product managerów i ludzi, którzy prowadzą projekty. Czyli brak wpływu i brak sprawczości to jest coś, czego nie dostaniecie w startupie. Tam rzeczywiście i realne problemy się rozwiązuje, ale też z drugiej strony można bardzo dużo zrobić. Ten impact jest gigantyczny. I to, że poza sprawczością, którą dostajemy, mamy ten impact, mamy ten wpływ i to, że realnie możemy coś zrobić. Zakładam, że skoro tu jesteśmy, to jesteście takimi osobami, dla których impact jest rzeczą ważną. Więc to jest w startupie coś, co jest nawykiem, coś, czego się człowiek uczy i do czego się po prostu przyzwyczaja. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, której się uczymy w startupie, to jest bardzo ciekawa i cienka różnica pomiędzy delegowaniem a odpowiedzialnością. Jak prowadzi się startup i to bez względu na to, na jakim etapie. Najwięcej w Europie mamy oczywiście startupów od pre-seedu do rundy B finansowania. Później już te startupy idą dalej, stają się startupami takimi dużymi, międzynarodowymi. Natomiast to, co widać najczęściej, to, że ludzie, którzy prowadzą organizacje, prowadzą startupy, mają taką skłonność do nadmiernego ownershipu, to znaczy chcą wszystko dopinać, chcą wszystkiego pilnować i tutaj nie chodzi o obsesyjną kontrolę, tylko tutaj chodzi o to, żeby rzeczywiście dopilnować tego, że coś się stanie dobrze, tak jak ja chcę i że za moimi plecami nikt nie stoi. I to jest rzecz, która bywa zwodnicza, jak się nie ma jeszcze jednej cechy, której startup bardzo dobrze uczy, czyli różnica między ego a samooceną. To, czego startup bardzo dobrze uczy, to jest właśnie bardzo wysoka samoocena i bardzo niskie ego. To znaczy to, że w startupie nie ma miejsca na gry statusowe, nie ma miejsca na udowadnianie sobie tego, kto jakiego maila wysłał i szukanie jakichś chronów różnego typu. I to, że jesteśmy w stanie przyjmować feedback, to, że jesteśmy w stanie pivotować feedback od rynku, feedback od użytkowników, feedback od naszych pracowników, to jest coś, czego i według badań, tak patrząc na startupy europejskie, na których prowadzimy też badania jako HR Hints, ale też patrząc na badania korporacyjne, nikt tego i nic, żadna organizacja tak dobrze jak startupy nie uczy. I to jest bardzo dobra kombinacja, jeśli chodzi o późniejszą karierę. To znaczy relacja między ego a samooceną. To znaczy to, żeby ta samoocena była wysoka. To znaczy jeśli ja mam takie poczucie, że ja mogę dużo nowych, trudnych rzeczy zrobić, bo moja samoocena jest wysoka, a jednocześnie nie potrzebuję nikomu niczego udowadniać, czyli moje ego nie jest wielkie, to jest taka kombinacja, która się bardzo dobrze wyostrza i też stabilizuje w startupie. To jest coś, co bardzo dobrze działa. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, trzecia rzecz, nie wiem czy nie najistotniejsza, to jest taka zdolność do akceptowania tego, że coś się nie udaje i że to nie jest o mnie. To znaczy taka rozdzielność tego, że ja mogę zrobić wszystko i staram się, żeby do sukcesu dojechać, natomiast to, że może się nie udać, że to może być nie ten moment, to może być nie ten rynek, to może być nie ten produkt, no bo nie wiem, czy widzieliście taki mem, gdzie iRobots, jest sklep z iRobotsami i tam właśnie już po zamknięciu tego sklepu pani, która sprzedaje te rumby czy iRobotsy, myje podłogę mopem. I to trochę tak jest czasami ze startupami. To znaczy czasami tak jest, że te rozwiązania, te produkty są naprawdę dobre, tylko po prostu nawyk ludzki albo mental, albo coś, co sprawia, że chcemy zachować jednak stare zachowanie, to jest coś, z czym przegrywamy. I nic tego tak dobrze nie uczy, jak startup właśnie. I to nie jest o tym, żeby tylko i wyłącznie, tak jak powiedzą pewnie inwestorzy venture capital, że to jest o tym, żeby mieć obsesję rozwiązywania problemów. Oczywiście, że tak. Z ich perspektywy founder, który rozwiązuje problemy i taki, który jest drive'owany rozwiązywaniem problemów, to jest najlepszy founder. Natomiast z naszej perspektywy, jako founderów startupów, jako ludzi, którzy wspierają founderów startupów, najważniejsze jest to, czego my możemy się nauczyć i taki mindset, który realnie nam pozwala nie tylko w krótkim czasie gigantyczne pieniądze zarobić, natomiast przede wszystkim nabrać takiej postawy i nauczyć się takich postaw i takich patternów zachowania, jakbyśmy to po staropolsku powiedzieli, które sprawiają, że głównie dlatego warto budować startupy. Więc z mojej perspektywy warto oczywiście budować startup dla rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim warto budować startup dla siebie, nawet jeśli to jest pierwsza przygoda, nawet jeśli później pójdziemy do innych organizacji większych, korporacyjnych, będziemy mieli inne potrzeby i też inne możliwości i czas, inną ilość czasu, to i tak dla siebie uważam, że warto to zrobić. I z tym Was chciałam dzisiaj zostawić. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa na mojej krótkiej prelekcji na temat, dlaczego warto angażować się w organizacjach międzynarodowych, by sposób komunikacji tutaj był nieco bardziej interaktywny. Pozwolę sobie usiąść, aby lepiej widzieć ewentualne Państwa pytania. Na początku może bardzo króciutki wstęp na temat mojej skromnej osoby. Niedawno otrzymałem nominację na młodzieżowego delegata Polski do ONZ. Był to ogromny zaszczyt, jeden z większych, muszę przyznać, w moim życiu, a pokusiłem się nawet o stwierdzenie, że największy, chociaż używanie takich silnych kwantyfikatorów jest nieintuicyjne. Mając 21 lat, dopiero staram się gdzieś wgryzać, gdzieś tam w te tajniki podstaw światowej dyplomacji ze względu na skomplikowanie tego zagadnienia, ze względu na istotę tego zagadnienia. A zatem chciałem głównie oprzeć swoje dywagacje na płaszczyźnie młodzieżowej, na płaszczyźnie tego, co młodzież jest w stanie zrobić na płaszczyźnie lokalnej, czy też krajowej. Tutaj pozwolę sobie nieco zagregować, zaraz wyjaśnię dlaczego te dwie płaszczyzny, oraz na płaszczyźnie międzynarodowej, bo są to zupełnie dwa różne światy. Angażując się w Młodzieżowej Radzie Miasta, potem Młodzieżowym Sejmiku swojego województwa, organizując tam kilka eventów dosyć sporych, nawet od zera na skalę gdzieś wojewódzką, a następnie organizacje takie jak Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, czy to z kolei bardzo aktywna partycypacja w życiu uczelni, wiele kół naukowych, reprezentowanie studentów w Senacie Uczelni, czy to w końcu wejście w poczet członków prezydium samorządu studentów Szkoły Głównej Handlowej. Miałem pokusę o takiej percepcji na organizacje międzynarodowe, iż jest to zaledwie kolejny etap, no bo po gminie, powiecie przychodzi województwo, po województwie przychodzi państwo, w końcu więc przychodzi region państw, Europa Środkowa czy też Europa, w końcu cały świat. No i generalnie to nie. Generalnie to jest ogromna, gigantyczna przepaść między działalnością w organizacjach międzynarodowych, a działalnością chociażby młodzieżową na gruncie lokalnym. Pierwsza kwestia, już na samym starcie mamy, co by nie było, barierę językową. Różne języki są różnokontekstowe, zatem w chociażby komunikowaniu się z przedstawicielami innych państw trzeba zawsze brać pod uwagę, co my mamy na myśli, co ci ludzie mają na myśli i przede wszystkim, jak oni myślą. Jest takie bardzo ciekawe zjawisko lingwistyczne, że tyle, ile mamy znanych języków, ilość języków, którą jesteśmy w stanie się porozumiewać, jest równa ilości niemalże naszych tożsamości. Ze względu na kod kulturowy, co by nie było istotną, będący składową wszystkich języków. Zatem mamy kwestię językową, mamy kwestię współtowarzyszącą i silnie skorelowaną z kwestią lingwistyczną, czyli kwestię kulturową. Zaraz po tym dochodzą nam wszystkie kwestie prawne, by w końcu również zdać sobie sprawę ze skomplikowania administracji w różnych to strukturach międzynarodowych, czy też strukturach chociażby innych państw. No i oczywiście logistyka. Łatwiej jest jednak zaplanować podróż pociągiem po naszym kraju, czy to nawet stopem, czy busem, czy czymkolwiek, niż jednak gdzieś na skalę międzynarodową coś zintegrować. Zatem biorąc pod uwagę te czynniki, jest to niezwykle skomplikowane. I teraz dlaczego właściwie warto w ten świat wejść? Pierwsza jest kwestia, że jeżeli jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi skomplikowanymi czynnikami, o których mówiłem wcześniej, to pozwolę sobie na użycie takiego słowa zejście na poziom lokalny, jest czymś, wydawałoby się wówczas trywialnym, przynajmniej tak wynika gdzieś z rozmów z moimi międzynarodowymi kolegami, koleżankami. Kolejną kwestią jest to, że w ogromny sposób otwiera nam to perspektywy. Wiemy o rzeczach, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli, żeby nawet o nie zapytać. Zdobywamy nowe kontakty, nowe znajomości, nowe perspektywy w kontekście również wiedzy, również umiejętności postrzegania rzeczywistości. I tutaj się skupię troszeczkę dłużej, bo o ile wszystkie te kontakty, całe to doświadczenie możemy użyć później w naszej karierze, czy to naukowej, czy dyplomatycznej, czy to wreszcie biznesowej, to nie chciałem, żeby wydźwięk tego panelu był taki, dlaczego warto zaangażować się ze względu na to, co ja mogę osiągnąć, ale dlaczego warto się ze względu na to angażować, co mogę dać innym. Zatem to właśnie lepsze zrozumienie pozwala nam w przyszłości dużo lepiej po prostu ten świat próbować zmieniać, gdyż uważam, że aby zmienić świat, najpierw należy go zrozumieć. W wieku lat 21, być może nawet mając lat kilka więcej ode mnie, jest to uważam bardzo trudne, aby ten świat w pełni zrozumieć, ale właśnie ta partycypacja w tych organizacjach międzynarodowych jest czymś, co po pierwsze inspiruje do naszego zgłębiania wiedzy. Mamy wówczas świadomość, jak bardzo skomplikowany i zróżnicowany jest świat. Natomiast po drugie, mamy wówczas bezpośredni dostęp do tej wiedzy, bo możemy nie tylko przeczytać się coś w naszych rodzimych źródłach, ale możemy coś przeczytać w źródłach zagranicznych, w źródłach międzynarodowych, jak również możemy porozmawiać, podywagować z przedstawicielami innych państw, innych kultur, zupełnie innych organizacji, aby to wszystko zrozumieć w kontekście właśnie tego, jak świat działa. Kolejną kwestią jest to, iż jeżeli chociażby ktoś planuje iść w świat nauki, wówczas jest tej osobie łatwiej, gdyż już ma większe właśnie grono kontaktów, gdyż już właśnie widziała, jak różne rzeczy w różnych miejscach na świecie działają, ma świadomość rekrutacji na różne studia itd., itd. No myślę, że tutaj poruszenie płaszczyzny biznesowej jest już całkowicie oczywiste, że w dzisiejszej dynamicznej, globalnej gospodarce jednak bardzo ważna jest dywersyfikacja swoich środków produkcji, czy to chociażby swoich łańcuchów dostaw. No a co by nie było, ten świat jednak międzynarodowy to bardzo ułatwia. Czy to wreszcie świat dyplomacji, oczywiście kiedyś trzeba zacząć, im wcześniej tym lepiej. Natomiast skupiając się tutaj troszeczkę dłużej na tym wątku, wydaje mi się, że jedną z najbardziej pięknych i inspirujących rzeczy, jaką człowiek może zrobić, jest to pewnego rodzaju przełożenie interesów grupy, której bardzo dużo człowiek zawdzięcza, nad interesy własne. Dyplomacja jest tu wspaniałym przykładem, bo już teraz nawet na tej płaszczyźnie młodzieżowej, gdy partycypuje się właśnie w organizacjach międzynarodowych, wygłasza się pewne stanowisko chociażby kraju, wówczas nasze indywidualne poglądy, czy to plany, czy interesy tym bardziej, schodzą na plan drugorzędny, natomiast sami razem oczywiście z ekspertami z odpowiednich ministerstw, z reguły Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skupiamy się na tym, jak zidentyfikować interes Polski, tak naprawdę na czym nam zależy, a potem jak go zaimplementować podczas dyskusji. Jest to całkowicie uważam tym, czym działalność społeczna powinna być. Właśnie to jest pewnego rodzaju kwintesencja działalności społecznej, gdyż co by nie było, uczy to pewnego rodzaju również pokory wobec skomplikowania wszystkich sytuacji, jak również uczy nas właśnie służby w tych organizacjach międzynarodowych. Jeżeli chodzi o pozostałą aktywność, miałem do tej pory zaszczyt partycypować w Światowym Stowarzyszeniu World Youth Alliance. W dużym skrócie jest to organizacja mająca na celu promowanie etyki, promowanie dywagacji w światowym dyskursie społeczno-politycznym na temat godności człowieka, na temat co wolno, czego nie wolno w kontekście praw. Więc to jest to chociażby fascynująca okazja do poznania różnej percepcji tych elementów różnych kultur, przedstawicieli różnych kultur, jak również partycypując w Civica Group. Jest to zrzeszenie najlepszych uczelni ekonomiczno-społecznych w Polsce. Powstała również komisja młodzieżowa, komisja studencka. Mieliśmy wspaniałą okazję porównać różne uczelnie w kontekście właśnie wdrażania tych wszystkich istotnych dla nas młodych rzeczy. Zatem z tym krótkim, pozytywnym akcentem dotychczasowego doświadczenia Państwu zostawiam i dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za obecność. Łukasz swoim wystąpieniem zakończył właśnie cykl Morning Talksów, czyli panelów mających na celu inspirację wszystkich do działania społecznego. Tym samym zakończyła się również Strefa Młodych SGH. Wczorajsze wieczorne panele również cieszyły się ogromną frekwencją. Dziękujemy bardzo wszystkim za obecność i do zobaczenia za rok w Karpaczu.